Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, wersety od 38 do 42. Już dwa tygodnie temu żeśmy omawiali ten fragment. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, wersety od 38 do 42 w Biblii Warszawskiej, to jest strona 1112. A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając, rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Dwa tygodnie temu omawialiśmy ten fragment, mówiliśmy o Marcie i Marii i zobaczyliśmy, że Maria, kiedy Jezus przyszedł do jej domu, do domu Marty, jej siostry, postąpiła właściwie, zachowała się wobec Jezusa we właściwy sposób. Co takiego zrobiła? Zostawiła wszystko. Zostawiła wszelkie swoje obowiązki, jakie miała w tym czasie do spełnienia i usiadła u stóp Jezusa, by Go słuchać. Usiadła tak, jak usiedli Jego uczniowie wokół Niego, u Jego stóp i słuchali Go. Więc Maria zostawiła wszystko i usiadła u stóp Jezusa, by Go słuchać. I Jezus pochwalił to zachowanie Marii, mówiąc Marcie, że Maria wybrała dobrą cząstkę, dobry pokarm, który nie będzie jej odebrany. I mówiliśmy o tym w tym kontekście tej historii, że nie powinniśmy zapominać, jak ważny jest Jezus i jak ważne jest, by zatrzymać się w swoich codziennych obowiązkach i odpowiedzialnościach i by móc usiąść u Jego stóp i słuchać Jego nauczania. To nie znaczy, że mamy o wszystkim zapomnieć i się o nic nie troszczyć i nie dbać o to, czy co będziemy mieli do jedzenia czy do picia. Nie, ale chodzi, te rzeczy można zrobić w innym czasie. Ale chodzi o to, żeby mieć czas na to, żeby słuchać Pana Jezusa, żeby usiąść i słuchać jako swojego mistrza, nauczyciela. Powinniśmy być gotowi, by poświęcić czas na słuchanie naszego Pana. Potrzebujemy tego, jeśli chcemy mieć zdrowe chrześcijańskie życie. Ale tutaj pojawia się pewien problem, ponieważ Jezusa fizycznie z nami nie ma. On nie siedzi tutaj pomiędzy nami fizycznie. 40 dni po swoim zmartwychwstaniu Jezus wstąpił do nieba, zasiadł na tronie i tam stawia się przed Ojcem za swoimi świętymi, więc Jezus fizycznie przebywa w niebie. Więc skoro Go tu nie ma fizycznie, to nie możemy jak Maria usiąść u Jego stóp, by słuchać Jego słowa. Więc pojawia się tu zasadnicze pytanie, jak dzisiaj możemy słuchać Jezusa. Jak dzisiaj możemy usiąść u stóp Jezusa i słuchać Jego nauczania? I bardzo popularna odpowiedź na to pytanie jest taka, że w zasadzie to potrzebujemy Biblii, z Pisma Świętego. Potrzebujemy Słowa Bożego. Kiedy w domu otwieramy Boże Słowo i czytamy je, to tak jakbyśmy siadali u stóp Jezusa i słuchali Jego nauczania. Zatem to, czego nam potrzeba, to tylko i wyłącznie Biblia, Pismo Święte. I taka odpowiedź brzmi dobrze, prawda? Taka odpowiedź wydaje się właściwa. Ale czy jest właściwa? Żeby to sprawdzić, musimy zobaczyć, czego naucza Słowo Boże. Czego naucza nas Pan Jezus, czy Jego uczniowie. Musimy zobaczyć, jak Biblia odpowiada na to zasadnicze pytanie. Jak dzisiaj możemy słuchać Jezusa, jak dzisiaj możemy usiąść u Jego stóp i słuchać Jego nauczania, tak jak to robili uczniowie. Więc zacznijmy nasze poszukiwania tej odpowiedzi na te pytania. I proponuję zacząć od który może się wydać dziwnego miejsca. Od Mateusza 16:21. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 21 werset. Strona 1048. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. Jezus w tym miejscu zapowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie. I jeszcze dwa razy w Ewangelii Mateusza mamy wspomniane o tym, jak Jezus otwarcie mówi swoim uczniom o swojej śmierci i zmartwychwstaniu. W Ewangelii Jana Jezus w kontekście swojej śmierci mówi troszeczkę więcej. Mówi nie tylko o zmartwychwstaniu, ale też mówi o wstąpieniu do nieba, o odejściu do Ojca, o zesłaniu innego Pocieszyciela, czyli Ducha Świętego, w Jego miejsce. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Więc Jezus ma świadomość, że Jego służba na ziemi ma ograniczony czas. Jezus wiedział, że odejdzie. Jezus wiedział, że czas Jego ziemskiej służby będzie krótki i że pewnego dnia zawiśnie na krzyżu Golgoty, gdzie umrze. Następnie zostanie pochowany i po trzech dniach powstanie z martwych. Później wstąpi do Ojca, do nieba, gdzie zasiądzie na tronie i razem z Ojcem ześle Ducha Świętego, by pewnego dnia w przyszłości, dnia, którego nie znamy, wrócić ponownie, aby dokonać sądu ostatecznego. To jest plan, który był dobrze znany Jezusowi, więc Jezus wiedział, że będzie czas, kiedy fizycznie będzie możliwe być z Nim u Jego stóp, ale też będzie czas, kiedy nie będzie to już fizycznie możliwe, żeby być u Jego stóp i słuchać Jego nauczania. Dlatego w swojej służbie Jezus musiał dołożyć wszelkich starań, żeby po Jego odejściu była możliwość słuchania Jego nauczania, słuchania Jego słowa. I dlatego kluczowe jest, byśmy zobaczyli i zrozumieli, jak Jezus zabezpieczył tę potrzebę. Dlatego musimy przyjrzeć się Nowemu Testamentowi. I zaczniemy od Ewangelii Mateusza, z lotu ptaka, bardzo ogólnie, żeby zobaczyć pewien schemat, model służby Jezusa, można powiedzieć. Ewangelia Mateusza zaczyna się od narodzenia Jezusa i różnych komplikacji, które się pojawiają w wyniku Jego narodzenia. Następnie na scenie pojawia się Jan Chrzciciel. Do niego przychodzi Jezus, aby ten chrzcił, ochrzcił go. Po chrzcie widzimy, jak Duch Święty wstępuje na Jezusa i wiedzie go na pustynię, gdzie pości oraz gdzie jest poddany kuszeniu przez szatana. Następnie widzimy, jak Jezus zaczyna swoją publiczną służbę. Obchodzi różne wioski, miasta, gdzie głosi Słowo Boże. Ale oprócz głoszenia i tam oczywiście dokonywania różnych znaków, cudów, uzdrowień, wygania demony, prawda? Ale Jezus oprócz głoszenia powołuje ludzi, aby byli Jego uczniami, którzy podążają za Nim i których naucza. Łukasz w swojej Ewangelii w pewnym momencie mówi nam, że Jezus rozesłał 70 swoich uczniów do różnych miast, do których On chciał się udać, więc ta grupa w pewnym momencie była dosyć dużą grupą, przynajmniej 70 uczniów. I z tej grupy uczniów Jezus wybrał sobie 12, którzy mieli być Jego apostołami, czyli szczególnymi posłańcami. I tak dochodzimy do 16 rozdziału Ewangelii Mateusza i tutaj następuje pewien przełom, jeśli chodzi o uczniów. Ponieważ w 16 rozdziale czytamy o tym, że Piotr składa wyznanie wiary, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga Żywego. I w kontekście tego wyznania Jezus mówi o zbudowaniu swojego Kościoła, który składa się z wierzących w Niego ludzi oraz mówi o autorytecie w Królestwie Chrystusa, jakim zostanie obdarzony Piotr oraz pozostali apostołowie. I zaraz po tym Jezus po raz pierwszy zapowiada swoją śmierć oraz zmartwychwstanie. I dalej widzimy, że uczniowie przebywają z Jezusem, a On naucza ich różnych rzeczy i autor książki Ewangelizacja według planu mistrza mówi, że im bliżej zbliżał się, im bliżej było tego dnia śmierci, tym Jezus coraz więcej czasu spędzał ze swoimi uczniami. Oczywiście Jego działalność była też publiczna, ale więcej czasu spędzał z uczniami, żeby ich przygotowywać, żeby ich uczyć. Więc przebywają uczniowie razem z Jezusem, chodzą z Nim, szczególnie tych 12. I tak dochodzimy do ukrzyżowania Jezusa i zmartwychwstania. I z powodu śmierci Jezusa doszło do pewnych zawirowań wśród uczniów. Już nie ma 12, ale pozostało 11. I z tymi 11 Jezus spotyka się na górze w Galilei i tych 11 Jezus posyła na świat mówiąc: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Zatem Jezus przygotował uczniów, którzy byli w stanie nauczać innych ludzi. Uczniowie mają przygotowywać uczniów. Byli tak przygotowani i wspierani przez Ducha Świętego, że mogli to zadanie wiernie wypełnić. Więc to zadanie czynienia uczniów, ono ma się odbywać w kontekście Kościoła, w ramach Kościoła, ponieważ Jezus buduje swój Kościół, gdzie tym fundamentem jest Chrystus oczywiście, ale też są apostołowie i prorocy. Teraz zobaczmy, jak to wielkie posłannictwo zostało zrozumiane przez uczniów, jak oni postępowali, jaki był ich model służby. I tutaj przechodzimy do kolejnej księgi Nowego Testamentu, do księgi Dziejów Apostolskich. I też bardzo ogólnie, tak z lotu ptaka, żebyśmy mogli zobaczyć, jak ten nakaz misyjny był realizowany przez uczniów Pana Jezusa Chrystusa. Więc widzimy na początku Dziejów Apostolskich zesłanie Ducha Świętego. Widzimy, jak Piotr głosi Ewangelię Żydom zebranym w Jerozolimie, którzy przybyli na święto. I 3000 Żydów uwierzyło w Pana Jezusa Chrystusa i dało temu wyraz poprzez chrzest i tego dnia zostało przyłączonych do zboru. I później widzimy, jak ten mechanizm jest powielany, jest powtarzany, jest głoszona Ewangelia. Ludzie ją przyjmują, tak, wierzą w Pana Jezusa Chrystusa, otrzymują chrzest i w ten sposób powstaje, żeby jest zbór, zalążek zboru, czy zbór, kościół lokalny. W zborze są wyznaczani starsi, biskupi albo prezbiterzy, których rolą jest nauczanie innych, służenie słowem zgodnie z nauką, jaką otrzymali od apostołów i innych posłanych przez Pana uczniów. Więc możemy powiedzieć, że to wielkie posłannictwo było zrozumiane jako budowanie Kościoła Jezusa Chrystusa poprzez zakładanie kościołów lokalnych, zborów. W tym budowaniu apostołowie byli narzędziami, którymi posługiwał się Jezus. Wielkie posłannictwo jest posłannictwem, którego celem jest budowanie Kościoła Pana Jezusa Chrystusa poprzez budowanie kościołów lokalnych. Teraz zobaczmy, jak funkcjonował taki Kościół, na przykładzie też Dziejów Apostolskich, ale też i listów. I przykładem może być fragment z Dziejów Apostolskich z 2 rozdziału, 42 wiersza, gdzie jest napisane: po tym jak te 3000 Żydów się nawróciło, zostało ochrzczonych, zostali przyłączeni do zboru i trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. To znaczy, że ci ludzie, którzy nawrócili się do Jezusa, byli przez apostołów uczeni przestrzegania wszystkiego, co Jezus im, swoim apostołom, nakazał. To znaczy, że wierzący spotykali się, gromadzili się między innymi po to, aby słuchać nauczania apostolskiego. To, co Jezus nauczył swoich apostołów, ci przekazywali dalej. I w drugim liście do Tymoteusza 3,14 apostoł Paweł napisał do swojego współpracownika, Tymoteusza, którego zostawił w Efezie, aby uporządkował pewne sprawy w tamtym zborze. I Paweł napisał tak: ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. Więc Tymoteusz był uczniem, Paweł mówi: to jest mój syn. w wierze. Więc Tymoteusz uczył się wszystkiego od Pawła. Apostoł Paweł przekazywał mu wszystko to, co on sam jako apostoł Jezusa Chrystusa nauczył się odnośnie Chrystusa. Nie dość tego, ci wierzący, którzy to kolejna grupa ludzi po apostołach, kolejni uczniowie, dla nich było ważne, żeby przygotowywać innych ludzi dalej do głoszenia tego samego, do głoszenia nauki Chrystusa, do nauczania innych. Dlatego Paweł znowu w drugim liście do Tymoteusza, drugi rozdział, drugi werset napisał do Tymoteusza: a co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, czyli to, co Paweł nauczał publicznie, to, co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni innych nauczać. Z kolei do innego swojego współpracownika, do Tytusa, którego pozostawił na Krecie, aby uporządkował też różne sprawy w tamtych lokalnych kościołach, napisał, żeby wyznaczył w zborach starszych, którzy byliby biskupami, włodarzami bożymi, którzy by między innymi trzymali się prawowiernej nauki. Więc Paweł daje charakterystykę, w tym liście przedstawia charakterystykę, kim, jaki powinien być, jakie cechy powinna mieć osoba, która chce być biskupem. I między innymi tą cechą jest to, żeby ten biskup musi się trzymać prawowiernej nauki, czyli ortodoksyjnej nauki, nauki apostolskiej. Zatem to nauczanie apostolskie jest nauczaniem Jezusa Chrystusa. I Kościół od zawsze gromadził się między innymi, aby słuchać Słowa Bożego, aby słuchać tego apostolskiego nauczania, które jest nauczaniem Jezusa Chrystusa. Kościół miał pewną organizację, która miała zapewnić to, że nauczanie Jezusa Chrystusa będzie zachowane i przekazywane kolejnemu pokoleniu wierzących. I tutaj dochodzimy do kolejnego pytania. Co było podstawą ich nauczania? Albo gdzie dzisiaj możemy znaleźć to nauczanie apostolskie? Że apostołów już nie ma. Umarli dawno temu. I jeżeli popatrzymy na Pismo Święte, na Nowy Testament, na nauczanie Chrystusa, to widzimy jedną rzecz zasadniczą. Nauczanie Jezusa było nauczaniem opartym, wynikającym zgodnym z Pismem Świętym, jaki w tamtym czasie było dostępne. Było to Stary Testament. I kiedy zobaczymy nauczanie uczniów, to widzimy, że dla nich normą dalej był Stary Testament. Ale dzięki łasce Boga, dzięki Jego mądrości, to Pismo Święte, znaczy to nauczanie apostolskie zostało zachowane dla nas dzisiaj w formie Nowego Testamentu, tak mówiąc, upraszczając. Pan sprawił, że w ten sposób nauczanie apostolskie, czyli nauczanie Jezusa, zostało zachowane dla nas dzisiaj. Dlatego całe Pismo, i Stary, i Nowy Testament jest Słowem Bożym, jest Słowem Chrystusa. I jest jedyną autorytatywną podstawą nauczania w Kościele, w zborze. Powinno być, bo to nie zawsze tak jest. Jedyną autorytatywną podstawą nauczania. Jest ono konieczne, Pismo Święte jest konieczne, żeby każdy wierzący mógł znać osobiście sam, dla samego siebie, mógł weryfikować, czy nauczanie serwowane w zborze jest właściwe, jest zgodne ze Słowem Bożym i z niego wynika, czy to jest nauka Chrystusa, którą otrzymuje generalnie, na tyle, na ile potrafi. Więc Pismo Święte, Słowo Boże jest fundamentem i nikt nie jest ponad nim. Nikt nie jest ponad nim. Ono jest jedynym i ostatecznym autorytetem w sprawach odnoszących się do wiary i życia. Tak naucza nasz katechizm. Więc co z tego wszystkiego wynika? Tak, Chrystus przygotował uczniów, którzy zostali posłani do głoszenia Jego nauki, zostali posłani do czynienia innych uczniami. I to uczenie innych, przestrzegania wszystkiego, co Jezus przykazał, odbywa się w kontekście Kościoła, w kontekście zboru, gdzie apostołowie mieli specjalną pozycję, mieli autorytet. Ich nauczanie apostolskie jest nauczaniem Jezusa Chrystusa, które było przekazywane podczas nabożeństw, ale nie tylko podczas nabożeństw, ponieważ były też inne spotkania. I Bóg w swojej łasce dołożył starań, aby to nauczanie apostolskie, nauczanie Jezusa Chrystusa zostało zachowane dla kolejnych pokoleń, dlatego mamy Nowy Testament. Więc dzisiaj nie tylko Stary Testament, ale też i Nowy Testament stanowią Boże Słowo, które jest autorytatywne dla wierzących, dla uczniów Jezusa. Więc jeśli dzisiaj chcielibyśmy, jak Maria, usiąść u stóp Jezusa i posłuchać Jego nauczania, tak jak to robili uczniowie Jezusa, to według tego, co powiedziałem, nie wystarczy otworzyć Biblię i ją poczytać. Chrystus dzisiaj przemawia przez zbór, przez Kościół lokalny. Dlatego powinniśmy być w Kościele, dlatego powinniśmy być w zborze. Nie tyle w sensie obecności fizycznej na nabożeństwie, ile powinniśmy być częścią tego zboru, członkiem tego lokalnego ciała Pana Jezusa. Ale tutaj trzeba pewne rzeczy dopowiedzieć, bo to nie jest wszystko. Jezus dzisiaj przemawia przez zbór, o ile ten zbór trzyma się nauki apostolskiej, o ile ten zbór trzyma się prawowiernej nauki, o ile ten zbór trzyma się Ewangelii. Jezus dzisiaj przemawia przez zbór, który uczy przestrzegać wszystkiego, co przykazał Jezus. Jeśli zbór jest wierny Jezusowi i trzyma się ewangelicznego przesłania, jeśli głosi konieczność nowego narodzenia, konieczność upamiętania się i wiary w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, jeśli głosi konieczność zaparcia się siebie, brania swojego krzyża i naśladowania Jezusa i pójścia za Nim, jeśli głosi konieczność jeśli głosi doskonałość i wystarczalność ofiary Jezusa, jaką złożył za nas na Golgocie, jeżeli głosi zbawienie z łaski przez wiarę, jeżeli głosi konieczność miłowania braci i sióstr, jeśli praktykuje chrzest osób wierzących oraz wieczerzę pańską dla uczniów Pana Jezusa, to Pan Jezus jest wierny wobec takiego zboru i jest z Nim, z tymi wierzącymi przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jeżeli zbór jest wierny Chrystusowi, to Chrystus jest wierny wobec tego zboru. A co to znaczy? Jakie to ma praktyczne przełożenie? Ma bardzo praktyczny wymiar. Jeśli zbór, Kościół lokalny jest wierny Jezusowi, a możemy to ocenić patrząc na nauczanie Pisma Świętego, jeżeli Kościół lokalny jest wierny Jezusowi, to Jezus jest głową tego zboru, a zbór jest Jego ciałem. Taki zbór jest zjednoczony z Chrystusem i w takim zborze Jezus daje dary słowa, wyznacza ludzi, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Jezusa Chrystusa, którzy to apostolskie nauczanie przekazują dalej w oparciu o przekaz biblijny. Więc sama Biblia nie wystarczy. Konieczny jest zbór i Biblia. Zbór i Biblia. Kiedy mamy te dwie rzeczy razem, kiedy jesteśmy częścią zboru oraz kiedy Biblia jest wykładana w zgodzie z tą prawowierną nauką, w zgodzie z nauczaniem apostolskim, to wtedy słuchając tego, jesteśmy u stóp Jezusa Chrystusa, tak jak była Maria. Wtedy słuchamy Jezusa Chrystusa. Dlaczego sama Biblia nie wystarczy? Dlaczego sama Biblia nie wystarczy? Przecież to jest nauczanie Chrystusa, przecież to jest Boże Słowo. Oczywiście to jest prawdą, oczywiście to jest prawdą, ale musimy pamiętać, że Pan Jezus posłał swoich uczniów, posłał apostołów, aby uczyli przestrzegać wszystkiego, co im przykazał. Więc jeśli jesteś uczniem Jezusa Chrystusa, to powinieneś pragnąć nauczania Chrystusa i do tego potrzebna jest Biblia. Tak? Do tego potrzebna jest Biblia. Potrzebujesz nauczania Chrystusa, potrzebujesz Słowa Bożego. Człowiek pragnący Chrystusa, i tutaj jest ważne, nie ogranicza się. Człowiek pragnący Chrystusa, uczeń Chrystusa, nie ogranicza się tylko do słuchania Słowa na nabożeństwie, na spotkaniu zboru. Uczeń Chrystusa powinien pragnąć słuchać Jezusa stale, codziennie. Oczywiście nabożeństwa nie odbywają się codziennie, tak? Ale uczeń Chrystusa powinien stale słuchać Jezusa, codziennie. Więc jeśli jesteś uczniem Jezusa, to powinieneś pragnąć czytać Słowo codziennie. Ale jest coś więcej, czego jeszcze powinieneś pragnąć jako uczeń Jezusa. Jeżeli jesteś uczniem Jezusa, to powinieneś pragnąć z całego serca być wykonawcą tego Słowa, tej nauki Chrystusa. Powinieneś pragnąć czynić to, co Jezus nakazuje. Jezus posłał uczniów, apostołów nie po to, żeby nauczali wyłącznie, żeby przekazywać pewne informacje. Oni zostali posłani, żeby uczyć innych przestrzegać wszystkiego, co Jezus im nakazał. Więc jeżeli jesteśmy uczniami, to oprócz tego, że chcemy wiedzieć, co Jezus nauczał, to też chcemy, powinniśmy chcieć być wykonawcami tego Słowa. Powinniśmy pragnąć czynić to, co Jezus nakazuje, a to jest możliwe wyłącznie w kontekście zboru. Przykazanie Jezusa jest takie, aby bracia i siostry miłowali się i aby byli jedno. Więc to można wykonać tylko i wyłącznie w kontekście zboru. Przykro mi, ale może nie przykro, ale tak jest, w kontekście zboru. Ponieważ w kontekście zboru czy w zborze jest mnóstwo tych niedoskonałych, tych potykających się, tych słabych, ale i tych mocnych wierzących, których mamy kochać. Co to znaczy? Mamy być gotowi do poddania się im. Mamy być gotowi do służenia im, do szukania ich dobra, a nie do szukania swojego dobra. Mamy być gotowi do robienia wszystkiego dla ich dobra, dla ich wzrostu. Czasem oznacza to skorygowanie kogoś. Czasem oznacza to zdyscyplinowanie kogoś. Czasem oznacza to zachęcenie kogoś. Czasem oznacza to zrezygnowanie z jedzenia po to, żeby pościć, żeby modlić się o takiego brata lub siostrę. Więc to jest możliwe wyłącznie w kontekście zboru. Dlatego sama Biblia nie wystarczy. Dlatego zadbaj o to, aby być w takim kościele, który jest wierny Chrystusowi, ponieważ wtedy Chrystus jest wierny takiemu zborowi i prowadzi go. Zadbaj o to, by być nie tylko gościem, ale częścią tego zboru. To oznacza, że musisz poświęcić czas na to, by uczestniczyć w nabożeństwach zboru, ponieważ to jest jak bycie u stóp Jezusa i słuchanie Go. Jest to jak naśladowanie Marii, która wybrała dobrą cząstkę, która nie będzie jej odjęta. Dlatego planuj, by móc regularnie być na nabożeństwie. Unikaj, jeśli to tylko możliwe sytuacji, które mogą spowodować, że nie przyjdziesz na nabożeństwo, że jeżeli na przykład może być taka sytuacja, że no już masz wychodzić z domu i nagle słyszysz dzwonek do drzwi, wpadają goście. Co zrobić w takiej sytuacji? Zrób to, co zrobiła Maria. Maria poszła słuchać Jezusa, więc zabierz swoich gości, jeżeli tylko się zgodzą, na nabożeństwo. Zaplanuj, żeby być. Zaplanuj, żeby słuchać Jezusa. Jeśli wyjeżdżasz na wakacje, czy na urlop, czy gdziekolwiek i nie będziesz mógł być w swoim zborze na nabożeństwie, to dopilnuj, aby poświęcić czas na słuchanie Jezusa i znajdź jakiś zbór w okolicy, do którego będziesz mógł pójść i razem z innymi braćmi w tamtym zborze i siostrami słuchać nauczania Jezusa Chrystusa. Jeśli zbór jest dla nas ważny, a nie mówię tutaj o organizacji, o jakiejś strukturze, tylko zbór, kościół to ludzie. Jeśli zbór jest dla nas ważny, jeśli i bracia i siostry są dla nas ważni, jeśli słuchanie nauczania Jezusa jest dla nas priorytetowe, to wtedy pokazujemy, że Jezus jest dla nas ważny. Wtedy pokazujemy, że Jezus jest dla nas ważny. Wtedy Ty pokazujesz, że Jezus jest ważny dla Ciebie. Niech Jezus będzie najwyższym priorytetem w Twoim życiu. Niech będzie najważniejszą osobą w Twoim życiu. Dlatego poświęć czas na słuchanie Jezusa i niech to będzie dla Ciebie radością. Niech to będzie dla Ciebie radością. To jest dobra cząstka, która nie będzie nigdy odjęta. Pamiętajmy, Jezus jest wierny zborowi, który jest wierny Jemu, który stoi na nauczaniu apostolskim, który trzyma się Ewangelii, który głosi konieczność upamiętania się i wiary w Jezusa Chrystusa, który głosi konieczność narodzenia się na nowo. Amen.